Ta konferencja będzie miała dwie części, ale one są połączone. W pierwszej z nich chciałem złożyć coś na kształt osobistego świadectwa, jak sam dochodziłem do medytacji. A dlaczego też pomyślałem, żeby to zrobić? Gdzieś wciąż żywa jest we mnie śmierć ojca Jana Berezy, który był dla mnie bardzo ważny i gdzieś ostatnimi miesiącami na ten temat reflektowałem. Po drugie też chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście byli świadomi swoich korzeni, jaką historię Pan Bóg w Waszym życiu pisze czy pisał. A po trzecie, to wciąż nie mogę wyjść z takiego zadziwienia, jak na przestrzeni lat, jakie odkrycia medytacja daje, do jakich tematów w ogóle prowadzi. Jednym zresztą z takich tematów, o którym chcę powiedzieć w dalszej części tej konferencji, to jest temat godności i poczucia własnej wartości. Wydawać by się mogło, że temat jakiś zupełnie odjechany od medytacji, a wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo ważny. Zresztą jest to taki dowód na to, że praktyka medytacyjna jest niezwykle uniwersalna. I to jest też jej wielka zaleta, jej wielka wartość.
Jakieś niespodzianki masz.
Tak, niespodzianki.
Koniec. Już teraz nie chcę się pytać.
Już. Jest to. Rzeczywiście tak jest, że ona obejmuje całość naszego życia. Gdybyśmy z perspektywy medytacji spojrzeli na różne aspekty naszego życia, naszego istnienia, to naprawdę moglibyśmy o wielu z nich w tej perspektywie zobaczyć wartościowych rzeczy, wartościowych odkryć. I to jest piękne, to jest bardzo optymistyczne, że mamy taką praktykę, która jest zawsze z nami i do której możemy się odwołać. Nie jesteśmy, można powiedzieć, jakimi duchowymi sierotami. Nie? W każdym momencie ułamek sekundy i możesz być w tej miłującej, nagiej obecności przed Bogiem. Oczywiście historia każdego z nas, jak dochodziliśmy do medytacji, jest inna, bo historia życia jest każdego z nas inna. I nawet jeżeli są tu jakieś prawidłowości, to subiektywny sposób przeżywania tych wszystkich doświadczeń jest tak różny, że może trudno by tu znaleźć jakieś silne podobieństwa. W moim przypadku było tak, że gdzieś koło 20 miałem pragnienie takiej modlitwy nieustannej. I nie wiem, skąd się pojawiło to pragnienie. Ono się po prostu pojawiło. Nie mam pojęcia skąd. Wiem tylko, że szukałem takiej formuły modlitewnej, która by to pragnienie spełniała. I pamiętam, jak byłem taki bardzo świadomy tego, że te wszystkie modlitwy, które znałem, czyli te pacierzowe tak zwane, tak? Czy różaniec, czy jakiekolwiek inne rzeczy związane z litaniami, to wszystko wydawało mi się bardzo skomplikowane, bardzo rozbudowane i no, nie spełniało tego oczekiwania. I ja jeszcze miałem taki bardzo silny obraz w moim życiu, też nie wiem skąd on do mnie przyszedł, że to musi być taka formuła modlitewna, taka praktyka, którą ja mogę przywołać w ostatnim momencie mojego życia. I mi taki silny obraz, który miałem, to był obraz taki, że ja ginę w wypadku samochodowym i mam tę szansę, żeby przed śmiercią jeszcze jakby zwrócić się do Boga. Nie? I zupełnie naturalnie przyszły wtedy do mnie słowa w tym obrazie Jezu. Nie? Żebym miał taką świadomość przechodzenia do nowego życia, świadomy obecności Bożej. Ponieważ to był czas gdzieś tam tych wszystkich całej zawieruchy w Polsce, to znaczy w upadku komuny, nie było ani literatury, nie było też specjalnie do kogo się zwrócić. Ja zresztą wiedziałem tylko to, że jeżeli to ma być praktyka, która ma być zawsze ze mną, to ona musi być na czymś we mnie zawieszona. Natomiast kompletnie nie miałem pojęcia na czym. Miałem też taki drugi obraz z tym związany. Obraz, który pamiętam z podwórka, kiedy matka wiąże dziecku wstążeczkę na ręce albo na guziku, żeby pamiętało, gdzie jest klucz, gdzie jest klucz do domu. Nie? To był drugi mój obraz. Pamiętam też, że próbowałem mnożyć te modlitwy, nie? Ale to wciąż nie spełniało tego oczekiwania. I pamiętam też taki moment, kiedy gdzieś nad tym reflektowałem, może do końca nie wiem, jak to się stało. W każdym razie zobaczyłem wyraźnie, że to, co jest zawsze ze mną, to jest mój oddech. To jest bardzo prosta rzecz, mój oddech. Ale i tak nie wiedziałem, co jeszcze z tym zrobić. Pamiętam, jak byłem pod wrażeniem tradycji Bhakti Yogi, która do Polski wtedy przyszła w tym wydaniu Hare Krishna. Myślę, że spotkaliście się z tym środowiskiem. Chociaż ja wtedy też niespecjalnie wnikałem w ich praktykę, co się dopiero później stało. Podobnie pamiętam gdzieś tam na filmach mnichów buddyjskich medytujących gdzieś w klasztorach. Czy już z takich moich osobistych zainteresowań etnograficznych, bo gdzieś tam chciałem gdzieś etnografię studiować i gdzie tam czytałem sporo o ludach pierwotnych, gdzie w różnych tych ludach były takie praktyki takich odosobnień, nie? Różnie to było u różnych, ale coś takiego było, coś co do mnie tam jakoś przemawiało, coś co mnie ciągnęło. Natomiast no ja się z tym w ogóle nie zetknąłem w kościele, nie zetknąłem się z tym na katechezie. W ogóle nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle może istnieć, czy jest do odkrycia. Nie pamiętam też w ogóle, czy na ten oddech, czy miało to wpływ jakieś początkowe rzeczy, które czytałem na przykład o buddyzmie, nie? Jest to możliwe oczywiście, natomiast ja zupełnie nie wiedziałem, co mam powtarzać, kiedy ten oddech się gdzieś tam ze mną, czy ja się z tym oddechem swoim zaprzyjaźniłem. Wtedy rzeczywiście po pewnym czasie z pomocą przyszedł mi ten obraz silny, który gdzieś tam się we mnie pojawił, kiedy umieram w wypadku, nie? I to słowo Jezu. I rzeczywiście zjednoczyłem to słowo w ten sposób, że na wdechu powtarzałem je, na wydechu zu. A jak powtarzałem, to jeszcze za chwilę. Natomiast bardzo ważne też było dla mnie, bardzo ważna była dla mnie świadomość, że to imię Jehoszua, Bóg jest zbawieniem, że ono tak naprawdę zawiera no, całą esencję chrześcijaństwa. Bóg jest zbawieniem, czyli przez życie, śmierć, zmartwychwstanie, przez współpracę z Jego łaską jestem zaproszony do wspólnoty z Nim, do życia wiecznego, do jedności już nawet tutaj na ziemi. I też wiedziałem, że to musi być imię Wołaszu. W tym sensie, że to musi być relacja i że to ja staję wobec Boga. Chociaż On oczywiście jest cały czas ze mną, bo jest jak fontanna. To jest takie doświadczenie, gdzieś tam w pewnym momencie się odkrywa, że Bóg no, jest jak fontanna. No, daje nam kwiaty, które łatwiej nam, mówiąc metaforycznie, kwiaty łatwiej nam przyjąć jako coś bardzo wartościowego, coś, co jest piękne i miłe, ale też dopuszcza w naszym życiu chwasty. I te chwasty to tak negatywnie byśmy na nie patrzyli, prawda? Jako niepotrzebne. Chociaż tak naprawdę są bardzo istotne i dzięki nim już wiele wartościowych rzeczy się w naszym życiu dzieje. I zacząłem wykonywać trzy praktyki. To, szczerze mówiąc, nikomu o tym nie mówiłem do tej pory w życiu, więc pierwszy raz o tym mówię. Pierwsza praktyka to była taka siedząca praktyka, taka, wiecie, łopatologiczna, jak to się mówi. Mieszkałem wtedy czasowo w Głogowie z rodzicami, więc robiłem to tylko wtedy, kiedy ich nie było w domu. Ponieważ moi rodzice i tak już mieli ze mną tyle historii i różnych przygód, że po prostu nie chciałem im dodawać więcej, gdyby mnie spotkali jeszcze w siedle. Więc robiłem to tylko i wyłącznie w ukryciu. A i tak wiedziałem, że czasowo tam mieszkam, nie? Bo już wiedziałem, że będę zupełnie gdzie indziej. A dwie pozostałe praktyki nie musiałem przed nikim się z nimi ukrywać, ponieważ one były same w sobie, jak powiedziałbym, czapka niewidka. Pierwsza praktyka to była taka, że ja zasypiałem z tym imieniem, czyli na wdechu i wydechu powtarzałem to imię Jezu i tak zasypiałem. I powiem Wam, że wtedy miałem taką świadomość, że ta praktyka miała nawet dla mnie o wiele większe znaczenie niż ta taka no, siedząca, którą gdzieś tam może zaobserwowałem, do której tam gdzieś się dochrapałem, ponieważ ona spełniała bardziej to moje oczekiwanie, bo ten pierwotny obraz, że umieram podczas wypadku. I dopiero później sobie też zdałem sprawę, że w chrześcijaństwie noc i taka fizyczna śmierć, tak? Że tu jest taka paralela. Noc jest obrazem śmierci. Zresztą tutaj na modlitwie wieczornej, na zakończenie dnia, nie wiem czy zwróciliście uwagę, jest takie wezwanie na koniec. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą daj nam Panie. Dlatego ta praktyka zasypiania z imieniem Jezus była dla mnie bardzo taka no spełniająca. Nikt oczywiście o niej nie wiedział, bo nie musiałem też nikomu o tym mówić. Aczkolwiek ktoś mógłby się zdziwić, że no taka, nie wiem, może mało sakralna, nie? Tam zasypiam, jesteśmy przyzwyczajeni może do bardziej formalnych różnych modlitw tam w kościele, na liturgii, no właśnie tu gdzieś na medytacjach. No ale tak w moim życiu było. I trzecią praktyką, której nie musiałem, nikt nie widział, że ją w ogóle wykonuję, to była taka praktyka, która do mnie dotarła właśnie pod wpływem tego ruchu Bhakti Yogi w wydaniu Hare Krishna. Ci, którzy się interesowali może tym ruchem, to oni mają coś takiego, jak tak nazywa się to Mahamantra. Tam jest taka praktyka intonowania imion Boga i ta Mahamantra to jest tam takie wezwanie Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare i tak dalej. No i jak się z tym zetknąłem, a trochę tej literatury i czytałem, no to stwierdziłem, że stworzę sam taką Mahamantrę dla siebie, nie? Chrześcijańską. No i stworzyłem taką Mahamantrę Jezu, Jezu, Jezu Chryste, Jezu Chryste, Chryste, Chryste. No i po prostu chodziłem tak po ulicy, w rytm kroków, tam sobie powtarzałem. A że swego czasu też gdzieś ci ludzie z Hare Krishna mnie zaprosili na swoją farmę, więc też widziałem, jak oni to robią, no więc no ja też w tym duchu. I wyobraźcie sobie, kiedyś w Poznaniu idę od Okrąglaka, kto zna Poznań, to wie, od Okrąglaka do Placu Wolności, zresztą to taka metafora, na Plac Wolności. I spotykam takiego człowieka z Hare Krishna i on do mnie podchodzi. Wiecie, że oni tam powiedzmy kadzidełkę rozprowadzają albo często książki, nie? Teraz już może mniej, ale na początku lat 90. To się wszystko dzieje na początku lat 90. od razu, gdzieś 91, 92 rok. I on do mnie, stop, nie? Mam tutaj fajną książkę, nie? Ja patrzę, a no tak, tak, Bhagavad Gita, tam Śri Prabhupada, nie? To jest ich założyciel. O, to widzę, że znasz. No tak, znam. A to znasz? No tak, tak, to Nektar Oddania. O, a to? A to Śrimad Bhagavata, nie? I on mówi, a kto ty jesteś? Ja mówię, katolik, nie? Katolik? I znasz to? Mówię, no tak, znam, nie? A mantrujesz? Mantruję. A co mantrujesz? Jezu, Jezu, Jezu Chryste, Jezu Chryste, 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 nie? Po prostu za nie mówił, nie? Że po prostu spotkał takiego kolesia, nie? No tak, tak, mantruję. I on tak, no to powodzenia, nie?
Strasznie.
Powodzenia, nie? No tak to było. I to robiłem, kiedy chodziło po mieście. Nie? Czasem szybko, czasem wolniej, ale tak to rzeczywiście było. A rzeczywiście potem już przełomowym wydarzeniem to było spotkanie Jasia Berezy. Ja go spotkałem najpierw, wtedy do niego nie podszedłem, do końca nie wiedziałem, kim on jest na takim spotkaniu dialogu międzyreligijnego u werbistów. To bodajże 89 rok był. To były takie dni buddyjsko-chrześcijańskie i tam Jasiu Bereza też był. On mi tam gdzieś mignął, ale to, że on jest tą osobą, to później się dowiedziałem, kiedy go spotkałem w Instytucie Duchowości Karmelitanum i wiedziałem, dowiedziałem się od pewnej osoby, że on robi medytację, podszedłem do niego, nie było problemu, mogłem tutaj spokojnie przyjechać. I to, myślę, że macie takie też wydarzenia w życiu, że jesteście w danym miejscu i wiecie, że to jest coś bardzo ważnego, że to jest coś przełomowego. W moim życiu takim miejscem był Lubin, chociaż nie jest też tak, że już do niego lgnę, tak jak na przykład kiedyś, nie? Kiedyś wiem, że bardziej lgnąłem. Nie? Ale cała historia moja osobista z Jasiem Berezą, przy całych różnych uwarunkowaniach i trudnościach też związanych z tą relacją, no to jest historia, która jest dla mnie bardzo owocna w gruncie rzeczy i bardzo dobrze wspominam też czas właśnie długoletniego też asystowania mu podczas medytacji i jego inspiracji dotyczącej na przykład literatury, którą on dostarczał i kontaktów, które miał, to wszystko było bardzo ważne. I żeby już domknąć ten wątek trochę osobisty, to jeszcze tylko powiem to, że z jakimś takim wzruszeniem i zadziwieniem też pamiętam, kiedy zaczęły się w latach już 90., w połowie lat 90. i w drugiej połowie lat 90. pojawiać pewne książki o medytacji. I tu ważna rzeczywiście filokalia. I kiedy ją czytałem i na przykład pamiętam takie żywe dla mnie bardzo zdanie świętego Antoniego, tego tak zwanego pierwszego pustelnika, który mówił, że zawsze powinniśmy oddychać Jezusem. Nie? To dla mnie to strasznie rezonowało. Albo Hezekiusza z Synagogi, nie? Zawsze powinniśmy wzywać i oddychać Jezusem. Te wszystkie tam wypowiedzi, to było coś dla mnie no, niezwykle odkrywczego, bo ja sobie nagle uświadomiłem rzeczywiście, że jestem w domu, nie? Że ten kościół to jest piękna, piękna skarbnica duchowości, nie? I wielu nauczycieli w tym domu żyło i dalej żyje. A już może takim drugim dopełnieniem tej historii to jest taki wątek bardzo silny dla mnie. Otóż ja w szkole średniej byłem zafascynowany Gandhim. Bardzo mocno. Dziś patrzę na niego wiele bardziej krytycznie, ale wtedy bardzo mocno. był dla mnie autorytetem. I po latach zdałem sobie sprawę, jak on zginął. On został zastrzelony w 1948 roku w New Delhi. I między strzałem, który padł, a jego śmiercią, on zdążył zawołać He Ram, o Boże. Czyli facet, który no właściwie umarł w ostatnim, jakby w ostatnim momencie swojego życia jakby z tymi słowami modlitwy na ustach. A jeszcze z tego, co wiem, to niektórzy tam twierdzą, że on padając, to klasnął w dłonie, tak jakby chciał złożyć te ręce do modlitwy. Bardzo, bardzo dla mnie też taka historia bliska. Jak powiedziałem na początku, że ta praktyka jest uniwersalna i że zachęcam Was także do tego, żeby być świadomym korzeni i tego, jaką historię Pan Bóg z Wami pisze. Myślę też, że bardzo ważną rzeczą jest zadawać sobie od czasu do czasu pytanie, po co ja to robię? Dlaczego ja medytuję? Dlaczego jadę 60, 100, 200, 400 kilometrów na sesję medytacyjną? Jaki to ma cel w moim życiu? I chociaż, znaczy dlaczego tak uważam? Dlaczego warto sobie zadać w ogóle takie pytania? Bo po pierwsze, takie pytania nas wybijają z rutyny medytacyjnej. Jestem co do tego przekonany, że medytacja ma także swoją rutynę. I można w takiej rutynie być. Po drugie, uważam, że tego rodzaju pytania zachęcają nas, czy otwierają znowu na świeżość tej praktyki. Na determinację w tej praktyce. I gdzieś też oczyszczają motywację i na nowo zapraszają do ułożenia hierarchii jakiejś wartości, która się wiąże też z tą praktyką. I te pytania warto sobie zadawać niezależnie od stanu medytacyjnego, który myślę, że w życiu duchowym nie jest aż tak istotny. Bo to jednak Pan Bóg jest autorem naszego życia i jest w stanie zrobić cuda niezależnie od tego, ile kto lat medytuje i praktykuje. Zresztą taka historia związana z tą sesją medytacyjną. Przed tą sesją rozmawiałem z dwoma osobami, które tu przyjechały, które tu siedzą. Jedna z nich wyrażała taki rodzaj sceptycyzmu. Wcześniej była na takiej pięciodniowej sesji medytacyjnej, no i wyrażała taki sceptycyzm, no, czy będzie usatysfakcjonowana tak krótką sesją medytacyjną jak ta. Druga osoba tam podeszła do mnie i z takim niepokojem tak wyraziła taki rodzaj zaniepokojenia, jak sobie poradzi z tak długą sesją medytacyjną jak ta. Nie? I ja oczywiście tak wewnętrznie, jak znając te dwa spotkania, no tak się uśmiechnąłem wewnętrznie, nie? Krótka, długa, dla jednego krótka, dla jednego długa. No, ale można by tak metaforycznie powiedzieć, że istotniejsze jest to, czy masz ten punkt, przed którym dopiero się zaczyna długie, krótkie, małe, wysokie, tak, smutne, radosne. Czy masz ten punkt? A ten punkt można mieć niezależnie od długości praktyki medytacyjnej. Czy jesteś w tej obecności? Kiedy zacząłem robić tą praktykę, już trochę bardziej formalnie, myślę, że tutaj w Lubiniu, to też nie zdawałem sobie sprawy, do jakich w ogóle odkryć ona może poprowadzić. I rzeczywiście takim jednym istotnym tematem, który ostatnio gdzieś krąży wokół mnie, to jest temat godności i poczucia własnej wartości. Ja myślę, że w tej sferze można rozróżnić dwa poziomy. Jeden poziom to jest poziom relatywny. To jest poziom, kiedy jakby uzyskujemy takie poczucie własnej wartości dzięki drugiemu człowiekowi, albo sami sobie to poczucie własnej wartości nadajemy. Nie? To jest taki poziom warunkowy. Nie? Dotyczy to funkcji, różnych ról społecznych, tego, co posiadamy. Czasem ktoś nam nadaje to poczucie własnej wartości w takiej perspektywie użytkowej. Sami sobie nadajemy też takie poczucie wartości w perspektywie użytkowej. Ale jednak to jest tak, że jeśli człowiek nadaje poczucie własnej wartości, czy takie poczucie godności, to też człowiek może je odebrać, nie? Albo może próbować je odebrać. Także sami sobie możemy próbować odebrać takie poczucie. Dotyczy to tak samo relacji osobistych, jak i społecznych. Myślę, że spotkaliście się z takim doświadczeniem, że ktoś potrafi powiedzieć, nie, no, zawiodłem się na tobie, nie? Czy zawiodłem się na tym człowieku, opowiadając o czymś innym, nie? No, już nie jest taki okej, nie? Prawdopodobnie zawiódł się tak naprawdę na swoich wyobrażeniach, nie? No, ale tak jest. Oczywiście to nie jest nic złego w tym relatywnym poziomie wartości, no, funkcjonujemy w tym świecie, ale jest też poziom absolutny, który ma swoją perspektywę nadprzyrodzoną. My w tej perspektywie jesteśmy przyjęci za nic, za darmo. To jest perspektywa bezwarunkowej miłości, to jest to, o czym też Ewa dzisiaj mówiła. To jest ta perspektywa związana z relacją z Bogiem, co On, można w tym sobie powiedzieć, myśli o nas. A jak nas kocha bezwarunkowo, no to dla tych, którzy wierzą, tak, to jest krzyż i zmartwychwstanie. I oba te poziomy nie muszą być sprzeczne. Oczywiście najlepiej, jak one są razem, zjednoczone, wtedy jest piękna harmonia i fajnie to życie się dzieje, aby tak zawsze było. Ale no niestety tak często nie jest. A wyobraźcie sobie coś takiego, że ktoś, kto was wiele lat nie widział, spotykacie się po wielu latach gdzieś tam może ze szkoły i mówi, no cześć stara, co słychać, nie? A ty mówisz, no wiesz co? Bardzo dobrze. Pielęgnuję obecność przed Bogiem. Bardzo dobrze, wiesz, staram się, żeby moje okresy trwania własne uświęcającej były coraz dłuższe. No częściej chodzę też do kościoła. Zaczęłam modlić się koronką do miłosierdzia. No, mam stuprocentowe przekonanie, że przy tego rodzaju spotkaniu ten ktoś tak... Znaczy, w porządku? Tak, znaczy, do zakonu się wybierasz? Nie? Tak by prawdopodobnie było. Ale my też sami tak otwarcie nie powiemy, nie? Tej osobie. Raczej przy tego rodzaju spotkaniach powiemy z tego poziomu relatywnego. Zdecydowanie z tego poziomu relatywnego. Pewnie byśmy zadali takiej osobie, no, ćwieka, mówiąc tak kolokwialnie, gdybyśmy na to pytanie jeszcze powiedzieli, no do zakonu, a ty mówisz, nie, wiesz, ja mam męża, mam dzieci, no i co, i tak wszystko tak pobożnościowo tak robicie? Mówisz, nie, wiesz, no byliśmy, nie wiem, na wakacjach w Ameryce Południowej, wiesz, moim mężowi świetnie idą interesy, ja skończyłam doktorat, wiesz, coraz lepiej zarabiam. Facet byłby, no, po prostu wybity, nie? Że to tak można, nie? Że to tak razem można, nie? Ale tak rzeczywiście można, nie? Ja uśmiałam się twierdzić, że o wiele większą tragedią jest to, że zapominamy o tym poziomie absolutnym niż w tym relatywnym, chociaż w takim bezpośrednim życiu ten poziom relatywny jest, no, czasem bolesny i trudny. I są z tym związane różnego rodzaju turbulencje. Ale to jest też tak, że ten poziom absolutny, poziom relacji z Bogiem, to jest poziom, który jest nam potrzebny do tego, żeby nasze poczucie wartości i nasza godność były nieutracalne. Można by nawet powiedzieć, że w ogóle sama koncepcja Boga jest potrzebna do tego, żeby tak było. Bo inaczej to wszystko jest kruche, to wszystko jest nietrwałe. Jeszcze taki obraz mi przyszedł, że ten poziom relatywny to jest trochę tak jak z gotówką, nie? Ona jest płynna. No, chodzi tu, tam, siam, owam. Natomiast ten poziom absolutny to jest jak bank. Nie? On jest zawsze z nami, czasem może być pusty. Nawet dobrze, że czasem jest pusty. Ale do niego coś przychodzi, odchodzi, gotówka przychodzi, takie funkcje przychodzą życiowe, jakieś inne role, jakieś inne wydarzenia. Ale bank jest zawsze trwały, on zawsze jest. Właśnie ładna rzecz. On zawsze jest. No to jest ten poziom absolutny. A to wszystko inne jest płynne. Ważne, cenne, sensowne, ale jest jednak płynne. Jedną z moich ulubionych historii biblijnych to jest historia Hioba. Ja kiedyś na pewno do niego nawiązywałem w jakiejś konferencji, ale tutaj chciałem nawiązać w zupełnie jeszcze inny, świeży sposób. Na pewno pamiętacie, że to jest człowiek, który no, stoi przed pewną próbą w życiu. Bo oto wobec Hioba pojawia się taki zarzut, nie? Że jesteś Bożym człowiekiem, jesteś pobożny, pielęgnujesz swoją relację z Bogiem, dlatego, że ci się powodzi. powodzi ci się na, mówiąc po naszemu, w tej perspektywie, którą tutaj nakreśliłem, na relatywnym poziomie. Masz sukces osobisty, masz pozycję społeczną, pozycję rodzinną, jesteś zamożny, przeżywasz dobrostan, masz świetne zdrowie, jesteś szanowany. I oto pojawia się perspektywa taka, tej próby, co się stanie, kiedy to wszystko z tego poziomu relatywnego stracisz. Na ile twoje bycie z Bogiem jest uzależnione od poziomu relatywnego, a na ile jest osadzone w tym absolutnym. I rzeczywiście, jak pamiętacie, Hiob wszystko traci. Więc traci pieniądze, traci relacje, traci szacunek. Traci bardzo też ważną rzecz, wsparcie swojej żony. Jest w gruncie rzeczy w tym momencie opuszczony. Sam przeżywa załamanie. Ale jest coś, czego on się trzyma. Czego on się trzyma? On się trzyma tak naprawdę koniuszkami swojego istnienia, relacji z Bogiem. No, bycia z Bogiem. Takim kresem, który on osiąga, to jest ten obraz, kiedy on siedzi na gnoju i tam skorupą tam się drapie. To jest też bardzo metaforyczny obraz. W tych tłumaczeniach to czasem to słowo gnój, niektórzy twierdzą, że może być inaczej przetłumaczone. Może być to przetłumaczone jako proch, a może czy popiół, a może być też przetłumaczone jako w ogóle zwłoki, nie? Jako taki obraz w ogóle na pewnej klęski życiowej. Tak samo ta skorupa, którą się drapie, nie? To jest też coś pękniętego, to jest coś, co mu nie wyszło w życiu. Czyli ale to jest obraz, że on osiąga dno. Na poziomie relatywnym osiąga dno. Co więcej, on osiąga też dno swojej grzeszności. Żeby to w ogóle zrozumieć, to trzeba by spojrzeć na to tamtymi oczyma. W perspektywie takiego spojrzenia żydowskiego to było przecież tak, że choroba, jakieś nieprzewidziane wydarzenia, klęska, to wszystko był skutek grzeszności. Nie wiem, czy pamiętacie, w Ewangelii jest taka perykopa, w której osoby opowiadają Jezusowi o tym, że wieża w Siloe padła i zabiła ileś tam osób. I pada pytanie, kto zgrzeszył? Oni czy ich rodzice? To jest właśnie ta perspektywa. Nie udało ci się w życiu, jesteś chory na trąd czy na cokolwiek, poniosłeś klęskę, dlatego, że jesteś grzesznikiem. Więc w tym sensie można nawet popatrzeć tak, że no, on ponosi totalną klęskę, bo nawet nie ma się na czym zawiesić, nawet na tych wszystkich, nie wiem, duchowych, że tak powiem, korzyściach mógłby się zawiesić, jakichś duchowych zasługach. Nie? No z perspektywy ludzkiej on tego w ogóle nie ma, to wszystko jest stracone. On siedzi nagi i w tej nagości trzyma się Boga. Czy chcemy, czy nie chcemy, my też jesteśmy w sytuacji Hioba. Oczywiście się to dzieje w różnej skali, ale czy chcemy, czy nie chcemy, tak jest. Bo w naszym życiu tracimy i tracić będziemy różne cenne dla nas rzeczy, relacje, sytuacje, funkcje życiowe, role społeczne. Tak się działo i tak się będzie. Będziemy tracili nasze scenariusze, nasze plany, nasze wyobrażenia. I tak naprawdę również praktyka medytacyjna, którą tutaj robimy, to czasem jest bardzo, bardzo dojmujące tracenie wszystkiego, cośmy sobie wyobrażali na przykład na nasz temat, na temat relacji naszych rodzinnych, sytuacji w pracy, też to tracimy. Siedzimy w medytacji i można powiedzieć, siedzimy czasem w takim swoim gnoju, zmagając się z tym, w czym jesteśmy. Czasem cierpimy. Ale to jest wszystko sytuacja, przez którą musimy przejść. To jest coś ostatecznie bardzo wartościowego. Najtragiczniejszą rzeczą byłoby to, gdybyśmy zatrzymali się na poziomie relatywnym. Bo tak się też dzieje w życiu i nie wiem, czy macie swoich znajomych, którzy tak funkcjonują. Ja mam takich znajomych i z mojej perspektywy to jest bardzo przykra sytuacja, kiedy ktoś w pracy jest na jakimś określonym stanowisku. Tam musi być w takiej silnej zależności między, powiedzmy, nim a szefem. Na dodatek ten jeszcze musi czapkować. Z tym się wiąże na przykład obawa, czy straci to stanowisko, czy nie straci tego stanowiska. Wiąże się to z prestiżem, z zarobkiem. Jeśli ktoś tego nie chce stracić, no to się tego wszystkiego trzyma, prawda, kurczowo, bo w jego głowie nie mieści się, że mógłby uzyskać coś innego. A jednocześnie za to wszystko jest płacona cena. Rok po roku ktoś przeżywa cierpienie, przeżywa smutek i nie wie, co sobie, jak sobie z tym poradzić. No, to jest ten poziom, pewnie rzeczy relatywny. To nie jest tak, że nie mamy nic przecież na tym poziomie robić. Mamy robić. Ale warto jest zdawać sobie z tego sprawę, że to jest jednak poziom relatywny, że gdzieś on tam kiedyś odejdzie od nas. Też przyszedł do mnie taki obraz, że nasze życie jest jak stożek. No, jak stożek. U podstaw tego stożka jest bardzo dużo możliwości. Okazji do rozwoju, ról jeszcze do zrealizowania w życiu. Ale z czasem średnica tego stożka, tak, jest coraz mniejsza. I to jest ten poziom relatywny. Ale z góry tego stożka biegnie prosta linia. Cały czas biegnie prosta linia. I to jest ten poziom absolutny. On wszystko spaja. W nim wszystko ma sens. Te wszystkie klęski, te sytuacje trudne, nasze role społeczne, cała nasza historia życia ma swój sens. Obyśmy się tylko trzymali tego absolutnego poziomu. Mówiąc w skrócie, abyśmy się trzymali tej relacji bycia z Bogiem. Bo to jest relacja za darmo. To jest relacja za nic. Nie musimy w ogóle na nią zasługiwać. To jest niezależne od tego, co zrobiliśmy w życiu, czego nie zrobiliśmy, co jeszcze zrobimy i czego nie zrobimy. Wystarczy tylko być w tej relacji i ją pielęgnować. Na czym było na przykład zbudowane poczucie wartości tak zwanego dobrego Łotra? Na poziomie relatywnym nic nie ma. Wszystko stracone. Także na poziomie duchowym no, niewiele jest. Ale jest jeszcze ta linia. W ostatnim momencie tak, ten dobry Łotr jakby zwraca się do tego poziomu absolutnego. Jezu, przyjmij mnie. Wspomnij na mnie. I dzięki temu się dzieje wielka odmiana. Nie dzięki temu, jakie tam miał zasługi. Co zrobiła, czego nie zrobił. I tak przebiega ta wyzwalająca relacja, w której my też gdzieś funkcjonujemy. Niezależnie od tego, cośmy w życiu narobili, mówiąc metaforycznie, jaki gnój się w naszym życiu tam podział, mówiąc tak po chiebowemu. Powiecie, jak jest gnój, to jest nawóz. Jak jest nawóz, to są rośliny. A jak są rośliny, to są owoce. I tak naprawdę dzieje się jakaś zupełnie nowa jakość i z perspektywy czasu patrzymy, ojeju, to wszystko miało sens, fantastyczny sens. Czy to nie miało sensu w życiu Hioba? Miało. Bo jeżeli ktoś wie, jak się historia kończy, wszystko do niego pięknie wróciło. Czyli można powiedzieć, wszystko się dobrze skończyło. I powiem tak, obyśmy się w życiu trzymali tej linii, że jak się ten nasz stożek życia, ta średnica tego stożka coraz bardziej zmniejsza, to ta linia cały czas jest z nami i możemy się jej trzymać i iść aż do ostatniego tchnienia naszego życia z tej Bożej obecności być. I powiem tak, że gdyby ktoś mnie ponad 20 lat temu zapytał, że nie wiem, do różnego rodzaju odkryć można dojść na drodze medytacji, to bym był w ogóle zdziwiony, że można do takich odkryć też dojść, ale dla mnie to osobiście jest jakieś odkrycie, że jedno imię Jezu, które gdzieś tam mi zagrało i imię Jezu tak zwanego dobrego Łotra, że można zobaczyć ten bardzo ważny, bardzo fundamentalny związek i to taki związek, który przebiega przez serce, myślę, każdego z nas, kto tu siedzi na tej macie medytacyjnej i pielęgnuje swoją obecność przed Bogiem. I że taki rozkład czasu może doprowadzić do takich różnych przestrzeni, do takich odkryć. Ufam, że macie też swoje odkrycia i że kiedyś też będziemy mieli okazję się tym podzielić. Ja w każdym razie dziękuję za to, że mogłem się podzielić swoją historią. Dzięki. Tradycyjnie medytacja wchodzenia.